Cześć, tu Oliwia,
Dawid i oczywiście Gustaw.
Jeśli słuchacie obecnie któregoś z odcinków na Spotify'u, zachęcamy Was do zostawienia oceny.
Pomoże nam to wypozycjonować nasz podcast i dotrzeć do większej ilości ludzi.
Z góry dzięki! Cześć, tu Oliwia i Dawid. Witamy
Siemka.
Was w kolejnym odcinku naszego podcastu i przepraszamy, że w ostatnią niedzielę nie pojawiło się nic nowego, ale jesteśmy ostatnio tak zaorani, że no po prostu nie podołaliśmy czasowo. I
no
tyle.
Jesteśmy zaorani i tyle, nie mamy nic na swoje usprawiedliwienie, mamy za mało czasu.
Ale...
Jest jesień, te dni są krótsze, jesteś mniej produktywna.
Jesteś jesieniarą?
Jestem jesienierem. Trzeba to odmieniać, nie jestem jesieniarą. Jestem
jesieni. Przepraszam bardzo, ile razy z Twoich ust w ciągu ostatniego miesiąca słyszałam, Oliwia, no jestem jesieniarą.
A ja może jestem jesionkiem? Pamiętasz, co jest jesionek?
Nie pamiętam.
Tata mi mówił zawsze, że jesionkiem
ostatnio mi mówiłeś
są
o tym.
Koty z jakiegoś miotu nie marcowego.
Tak, i że są takie słabsze.
No, są takie słabsze. O, ten jest jesionek.
To zdecydowanie nie nasz.
No nasz kot był największy w swoim miocie. I tym miłym akcentem rozpoczniemy dzisiaj temat, jakim są pieniądze. Pieniądze w związku i wszystko stricte, co otacza, co wiąże związek z pieniędzmi.
Znaczy, doprecyzowując, chcemy się skupić konkretnie na temacie niezależności finansowej.
I gospodarowania wydatkami w związku.
Dokładnie. Dawid, to może w sumie na początek takie pytanie na rozbudzenie do ciebie, bo ty
grubo.
Zawsze ziewasz, wiesz, jak jest intro. Już dzisiaj też złapałam go w trakcie ziewania. Czy uważasz, że obydwie jednostki tworzące związek powinny bądź muszą być niezależne finansowo? Jeśli tak, dlaczego? Albo dlaczego warto, żeby były? A jeśli nie, no to też uargumentuj, dlaczego tak uważasz.
Moim zdaniem osoby w związku powinny do tego dążyć, żeby być niezależne. Nie zawsze się to udaje, nie zawsze jest to możliwe, nie zawsze jest na to czas, miejsce, moment, nie wiem, ale powinny do tego dążyć i wydaje mi się, że dla zdrowia psychicznego i ogólnie
dla zdrowia relacji.
Takiego komfortu. Tak, dla zdrowia relacji, oczywiście. Przecież nie fizycznego zdrowia. No zdrowia tego przede wszystkim psychicznego i takiej powiedzmy...
Ale ja mówię też, że dla stworzenia zdrowego związku.
No oczywiście, że związku. A czego? No zdrowia psychicznego w związku, czyli zdrowego związku. To wszystko się na to składa. Więc jak najbardziej. Wpływa to na pewno na komfort psychiczny. W naszym przypadku buduje to dużą pewność siebie. Dla każdej z jednostki.
Tak.
Posiadanie takiego swojego środowiska, w którym odpowiadasz za swoje, znaczy wiadomo, że odpowiadasz za swoje, ale w którym panujesz nad swoją sytuacją, nazwijmy to gospodarczą, nie? W swoim jakimś tam, wiadomo, jesteśmy związkiem, mamy jakieś tam wspólne konto, wiemy o swoich wydatkach, o swoich wpływach, ale... Warto, żeby mimo wszystko każdy miał swój jakiś taki mały ekosystem w tym wszystkim. Mm-hmm. Tym bardziej, jeśli mowa o jakichś w ogóle działalnościach gospodarczych, jakichś indywidualnych projektach, które wymagają czasami bardzo dużo nakładów. Nie wyobrażam sobie, żeby było to w jakiś sposób, nie wiem, jak masz mieć własny biznes, prowadząc go też wspólnie z drugim małżonkiem. Jest to niekoniecznie... Chodzi o to, że ja nie pracując w swojej firmie, niekoniecznie chcę odpowiadać swoimi decyzjami za twoje wydatki. Bo to są twoje wydatki i twoje pieniądze. Żeby to źle nie zabrzmiało, jeszcze raz, bo
no
na około powiedziałem.
Zabrzmiało to właśnie źle,
wiem,
tak jakbyś nie czuł się częścią związku,
wręcz przeciwnie.
Jednostką.
Nie chcę powiedzieć ci, Oliwia, nie rób tego. Nie rób tego, nie podejmuj tej decyzji. Ja ci to doradzę, ja ci zawsze coś takiego powiem. Mhm. Powiem ci zawsze moje zdanie. Ale wiem, że wiele było takich przypadków, że nie potrafiłem wejść w twoje buty, bo ja nie znam twojej branży, nie znam twojej grupy odbiorców. Nie znam twoich jakichś, powiedzmy, uwarunkowań w twoim otoczeniu.
I nie chcesz być tą osobą decyzyjną, która będzie na przykład decydowała o tym, czy zainwestować w coś, czy nie. z racji tego, że no nie siedzisz faktycznie w tej branży, no ale też nie chciałbyś przez to odpowiadać swoim majątkiem, nie wiedząc dokładnie, co się
dzieje. Właśnie do
tego
w ogóle nie zmierzałem jeszcze. Z reguły jest tak, że może nie mając... No bo to już jest kwestia oczywiście tych intercyz i tak dalej,
wiesz,
nie?
Wiesz co, ja bym nie wchodziła jeszcze w temat własnego biznesu i podziału tych pieniędzy, bo fajnie by było to za chwilę rozwinąć.
Oczywiście,
ale...
i też nie każdy się w to potrafi wczuć.
Wczuć i utożsamić. Natomiast... gdzieś tam ciągnąc ten temat, to co powiedziałeś, czyli że fajnie, kiedy obydwie jednostki dążą do tego, żeby być niezależnymi, powiem Wam, jak to wygląda z mojej perspektywy. Mnie osobiście daje to przeogromne poczucie bezpieczeństwa i to jest dla mnie takie słowo klucz w ogóle w związku. I jest to bezpieczeństwo pod wieloma względami. Po pierwsze takie, że no okej, okay, jest zawsze fajnie, nawet jeśli jesteście małżeństwem, nigdy nie wiecie, co los przyniesie. I wyobraźcie sobie moment, kiedy na przykład utrzymuje Was, no zdarzają się takie przypadki, ale ja myśląc sobie o tym, że miałby utrzymywać mnie mój partner, kiedy dzieje się jakaś nieprzewidziana, straszna sytuacja życiowa i w tym momencie mój byt też jest zagrożony pod tym względem finansowym, bo przykładowo to źródło finansowania po prostu zostało odcięte. Pod różnymi względami, nie wiem, ludzie się rozwodzą, jest
chorują.
Śmierć współmałżonka, czy choroba, czy cokolwiek.
Po prostu utrata pracy, nie wiem, ze względu na sytuację w firmie, w której się pracuje, tak?
Tak,
no, zdarza się to,
ale też druga kwestia dla mnie bardzo istotna i wiecie, często albo ogólnie zawsze z tego, co zauważyłam w życiu, bywa tak, że te rzeczy, które dzieją się w przeszłości, w dzieciństwie, różnego rodzaju sytuacje kształtują nas, nasze podejście, zdobywamy doświadczenie, no i jesteśmy w stanie sobie na podstawie tego wykreować jakąś naszą drogę, którą chcemy podążać. No i akurat w moim przypadku było tak, że mój tata, o którym zresztą Wam już wspominałam, był alkoholikiem i wielokrotnie stosował na mojej mamie i ogólnie na naszej rodzinie właśnie taką przemoc finansową. I ta przemoc finansowa to była, słuchajcie, rzeźnia. Nie znaliśmy po prostu dnia ani godziny i ja za wszelką cenę od samego początku w ogóle tworzenia związku wiedziałam, że nie chcę być zależna finansowo od mężczyzny i wręcz przeciwnie, nie wyobrażam sobie, żeby pieniądze, zarobek był jakimkolwiek argumentem w kłótni, który mógłby zostać użyty przeciwko mnie. Przykładowo, jeśli mój mąż, jeśli Dawid powiedziałby mi...
No Dawid to twój mąż, tak, tak.
Tak, jeśli Dawid powiedziałby mi nie, Oliwia, nie możesz tego zrobić, nie wiem, nie dam ci na to kasy, albo nie możesz... W sensie nie wyobrażam sobie w ogóle tego. A wiem, że niekiedy no, zdarzają się właśnie, też bazując na własnym doświadczeniu, ale nie tylko, na różnych historiach z otoczenia, że te pieniądze są bardzo często użyte jako argument, by zmusić kogoś do zrobienia czegoś, by zabronić komuś zrobienia czegoś, albo po prostu... No...
Tak, to jest bardzo niezdrowe. To jest bardzo niezdrowe i jakby słowo przemoc jest tutaj jak najbardziej adekwatne.
Wtedy też na przykład...
Nie wiem, skąd to wziąłeś, czy to jest jakieś określenie już stricte psychologiczne, czy tak sobie wymyślić, tak to sobie nazwałaś
będzie
sama.
Będzie w ogóle post dotyczący tego na Instagramie, naszym Augustach Podcast, także wpadnijcie, bo jeszcze bardziej chcemy rozszerzyć ten temat przemocy finansowej. Jeśli być może zmagaliście się z czymś takim, mieliście styczność, może ktoś stosował na Was taką przemoc finansową, myślę, że zdecydowanie warto jest zagłębić się w ten temat. No, także zapraszamy Was, ale no, kontynuując, Dawid, chciałbyś się jeszcze jakoś ustosunkować do tego? Do tej przemocy finansowej? Czy wyobrażasz sobie w ogóle użyć takiego argumentu?
Nie, i wydaje mi się, że to nigdy u nas nie wystąpiło.
Ale może...
Nawet w jakichś takich próbuję w jakichś błahych sytuacjach. Nawet, no nie wiem, w żartach może coś powiedzieć. Ej, jak coś tam, to nie kupię Ci... Nie wiem, czegoś, co Ci obiecałem. No nie, dla jaj, nie? Ale wiecie, nie przychodzi mi żadna sytuacja, która mogłaby tutaj być w jakikolwiek sposób niebezpieczne.
Tak, bazując na przykładach, może to działać w dwie strony. Z jednej strony na przykład
i to chciałem
mężczyzna, który, no dam wam taki przykład.
Ale nie mów mężczyzna, bo to
czy tam kobieta, no, znaczy nie, no chciałam po prostu przykład dać, dlatego no dobra. Powiedziałam mężczyzna.
Okej, okay, dobra.
Mężczyzna, który jest, ma jakieś problemy na przykład natury psychicznej albo ogólnie jakiś problem z uzależnieniem, daje w dyskusji takie zdanie, że no generalnie jeśli nie dasz mi pieniędzy na to i na to, na przykład bo się zapożyczyłem, albo no, nie wypłacisz mi tych pieniędzy, bo nie mogę spłacić pożyczki, czy iść zagrać w kasynie, czy cokolwiek, no to się powieszę na przykład. No,
znaczy to jest hardcore, nie?
Wyobraźcie sobie coś takiego. Z drugiej strony może się pojawić sytuacja, no jakby drugiej natury, może przedstaw tu jakiś przykład.
Że na zasadzie, że jeśli nie dasz mi tych pieniędzy, to odejdę. Ale to może być coś bardzo błahego. Na przykład jeśli mnie kupisz tego, to odejdę. To już jest w ogóle takie też skrajne. Jak skoro podałaś taki skrajny przykład, to ja podam też skrajny, że słuchaj, jak mi nie kupisz, no to jest bardzo głupie, ale jak mi nie kupisz tej sukienki albo tego samochodu, no nie wiem, są różne sytuacje, to odchodzę.
Tak, ale też chodziło mi o to, że na przykład osoby, które zarabiają kilkukrotnie więcej od swoich partnerów, mogą też stosować tego typu przemoc, że jeśli pójdziesz też na przykład do pracy, nie wiem, kobieta po jakimś urlopie macierzyńskim, jeśli pójdziesz do pracy, to możesz już nie wracać, nie? W drugą stronę. Że ktoś chce sprawować nad tobą władzę i dąży do tego, żebyś ty był na przykład pozbawiony zarobków.
Wtedy, i perspektyw ogólnie na jakiś samorozwój i tak,
tak
dalej.
Tak, jeśli osoba godzi się na takie bycie pod butem, tworzy się swego rodzaju chorobliwe, chore po prostu przywiązanie właśnie takie finansowe, bo ta osoba nie jest w stanie funkcjonować bez tej drugiej osoby i to jest coś, do czego my naprawdę zachęcamy was. No nie można po prostu do tego dopuścić dla swojego zdrowia psychicznego, dla swojej niezależności i ja naprawdę będę bardzo głośno zawsze o tym mówić, bo dla mnie ta niezależność finansowa, bycie niezależnym człowiekiem, to jest jedna z takich najważniejszych kwestii.
To o tym często rozmawialiśmy, że no wiadomo, że dla każdego jest to, ma to inną wartość, ale pamiętam, że wracając do początków, że była sytuacja, że nie wiem, pierwsze razy gdzieś tam w kinie z Oliwią, że było ciężko nawet za nią zapłacić w tym kinie, bardzo się buntowała i generalnie lubiła tego takiego, mówiąc wprost, stawiania, nie?
Bo ja wychodziłam wtedy w liceum.
Gdzie jest to dla mnie takie też czasami trochę automatyczne, że za dziewczynę fajnie ją zaprosić do kina i zapłacić. Wiem, że często było to argument, Oliwia, dzisiaj ja płacę, okej, ja cię tam dzisiaj zabrałem czy coś, ale generalnie no wiem, że gdzieś tam spotykało się to z jakimś takim twoim trochę automatycznym oporem, nie?
Wiecie, jest taki jakiś ogólnie, są jakieś ogólnie dostępne normy, tak, że nie wiem, jedna osoba ma prawo zaprosić drugą na randkę i to jest w porządku. Albo nie wiem, przyjmuje się, że w restauracji kiedyś tam wcześniej, tak, płacił za kolację.
Tak, nasi rodzice generalnie mocno na przykład zwracają na to uwagę. Ja mam takie poczucie, że ja nie pamiętam, żeby, i to jakby, no, nie zakładam, że jest to coś złego, ale jest to już coś trochę, co przeszło moim zdaniem, co w obecnych czasach jest takie, chyba nie specjalnie na czasie, że facet to jest osoba, która płaci w knajpie, kropka.
I też,
nieważne kto wykłada pieniądze, facet płaci, czyli facet rozlicza rachunek. Nieważne czyją kartą, on to robi.
Ja nawet słyszałam właśnie...
To trochę, przepraszam, jeszcze kończę. To trochę tak idąc dalej, jak z prowadzeniem samochodu. Jak my jedziemy w dwójkę z Oliwią gdzieś, to ja prowadzę. Kropka. Z reguły. No Oliwia, no umówmy się. Ty prowadzisz wtedy, kiedy ja jestem pod wpływem.
No tak. Tak jest.
Ale jakby to jest też takie
dlatego,
coś...
że ty masz taką potrzebę. Mi jest to pojęte.
No jest to pewnie kwestia jakiegoś męskiego ego, pewnie, nie wiem. Też mam wrażenie, chyba już o tym gadaliśmy.
Tak, to akurat ten temat poruszyliśmy. Ale chcę wam przytoczyć też taką sytuację. Ostatnio sobie tutaj w biurze z dziewczynami rozmawiałyśmy i jedna z nas właśnie powiedziała taki przykład, że zaprosiła na taką kolację rocznicową swojego faceta. No i generalnie ona stawiała, nie? A kelner generalnie podszedł do niego i czeka, aż gościu zapłaci, nie? No i ta koleżanka podsunęła mu, żeby wiecie, temu facetowi nie zrobiło się głupio, podsunęła pod stołem kartę, mówi, dobra, płać już, walić to, nie? Ale wiecie, chodzi o to, że społeczeństwo jest przyzwyczajone do pewnego rodzaju zachowań i tyle, ale
znaczy
już...
jest to, kurczę, jest to seksistowskie.
Jest.
To jest dyskryminacja.
Ale patrząc w ale ogóle na powiem, to młode pokolenie, to zmiany zachodzą i to widać. Choćby patrząc na nas, u nas zawsze wszystko było 50-50, jest ta niezależność, każdy po prostu płaci za siebie i to...
Płacili. Płaci. No nie wiem, no ja nie mam... No nie wiem. Co, teraz każdy płaci za siebie?
No nie, no, no Dawid, chodzi o to, że jak byliśmy w związku
tak.
jeszcze przed małżeństwem, nie?
No,
a teraz
powiedzmy,
wszystko
że
idzie z jednego koryta.
Nawet nie przed małżeństwem, tylko tam, no wcześniej. Później już było takie trochę... Zaczęliśmy mieć wspólny budżet już przed.
Tak, ale jeszcze wracając do tych czasów licealnych, bo chcę wam wytłumaczyć mój tok myślenia. Ja zawsze używałam jako takiego argumentu numer jeden, jak Dawid mówił, no czemu nie mogę za ciebie zapłacić, nie wiem, w kinie, gdziekolwiek.
Mówmy się, że ja też jakoś nie byłem w super sytuacji wtedy, nie? Tak sobie przypominam.
Byliśmy, ja i Dawid, w fatalnej sytuacji finansowej, chyba najgorszej w naszym życiu. Natomiast ja zawsze mówiłam Dawidowi, Dawid, to nie jest twój hajs, to jest hajs twoich rodziców. Tak samo jak mój hajs nie był moim hajsem, tylko moich rodziców.
Ale zaczęło się to sukcesywnie zmieniać i to też się zaczęło zmieniać, bo byliśmy
staliśmy się
samodzielni,
bardziej elastyczni.
Samodzielni, elastyczni w tej materii, nie?
Tak.
No, no to okej. Okay. To wróćmy teraz trochę tak jeszcze do tych pierwszych faz związku. Już generalizując, nie na swoim przykładzie, ale podyskutujmy na ten temat. Czy to ma znaczenie w tym wszystkim? Odpowiedź jest no, łatwa, raczej no ma. Że na początku funkcjonuje to zupełnie inaczej niż na przykład po ślubie. Że gdzieś tam te wydatki są takie bardzo, no nie chcę powiedzieć, że oliczone, ale myślisz o tym, kto wydaje, nie wiem, idąc już z żoną kilka lat po ślubie, a w ogóle po 10 latach znajomości, no to jest bardzo już takie automatyczne, że no Jezus, no przecież nie będziemy tutaj patrzeć, kto zapłaci w ogóle, no płacimy i kropka.
Bo i tak
nieważne kto jest pierwszy,
karty,
kto bliżej.
Tak?
Nawet jak płacimy z dwóch, to i tak jest z jednego budżetu, mimo że są teoretycznie osobne numerki, to i tak to jest podpięte pod jedno
znaczy,
konto.
U nas, żeby wam też nakreślić, jest o tyle bardziej skomplikowana sytuacja, powiedzmy, że każdy z nas ma też swój biznes, więc ja generalnie mam trzy konta. Cztery w zasadzie. Mam konto firmowe stricte, mam konto prywatne, mam konto swoje własne oszczędnościowe i mamy konto wspólne.
Mhm.
A jak u ciebie to wygląda?
Jeśli chodzi o mnie, to w sumie wygląda to podobnie. Konto firmowe, jakieś konto oszczędnościowe, mamy konto wspólne. Mam też jakieś konto prywatne, które mam chyba od 13 roku życia i ono się nigdy nie zmieniło. I w sumie, no nie no, jak jeszcze się poszpera, to mamy jeszcze jakieś tam pewnie jakieś wallet, nie? Jakiś Revolut, coś. Więc jest tego dużo, ale no wszystko jest w sposób jawny, że tak powiem, wspólny, zarządzany. Wiemy, panujemy nad tym wspólnie.
Tak, ale najważniejsze jest to, że każde z tych kont ma konkretny cel. Konto wspólne...
I niezależne źródło finansowania. W takim sensie, że mój biznes... nie wpływa na twój i odwrotnie.
Dokładnie. I to jest na przykład super
w przypadku
tip,
problemów.
Jaki możemy wam sprzedać. Jeśli, nie wiem, czy zaczynacie swój biznes, czy ogólnie macie, prowadzicie już swój biznes, najlepiej jest nie doprowadzić do tego, żeby jakieś prywatne pieniądze, chociaż na początku wiadomo, że to się wszystko miesza. Ale no przy na przykład jednoosobowej działalności gospodarczej warto jest rozdzielić sobie właśnie to konto firmowe i mieć konto prywatne, żeby nie doprowadzić do sytuacji, że te pieniądze wam się mieszają i w konsekwencji nie wiecie, ile tych pieniędzy do takiego obrotu prywatnego macie, a czy na przykład firmowym koncie starczy wam pieniędzy na przykładowo wynagrodzenia, opłacenie podatków bądź jakieś dalsze inwestycje. To jest zajebista sprawa, żeby to dzielić. Kolejne, konto oszczędnościowe, na którym odkładane są pieniądze
na
przykład na cel. My mieliśmy
pamiętam,
konto oszczędnościowe
że mieliśmy wiele
na
takich
ślub.
Celów. Tak, było na ślub i ustaliliśmy, że dobra, mamy 2 lata do ślubu, miesięcznie musimy odkładać tyle i tyle, żebyśmy komfortowo, tak bez nerwów mogli to wszystko zorganizować.
Spięliśmy dupy i ogarnęliśmy temat.
Tak, pamiętam, że zbieraliśmy też na jakiś cel typu działka czy coś takiego. Było to takie bardzo... Zajęło to trochę czasu, ale było to takie bardzo porządkujące. Nasz cel, taką okej, okay, wiem, w którym kierunku idę i wiem po co.
Teraz, żeby fajnie Wam zobrazować, ja w ogóle musiałam nauczyć się oszczędzania, bo ja nie miałam z czego oszczędzać w ogóle w takich najmłodszych latach. Natomiast jak już przyjmijmy, coś tam zarabiałam, czy jakieś tam pieniądze do mnie wpływały, czy to od mamy, czy nie od mamy, no to też ustaliliśmy sobie w momencie, gdy zamieszkaliśmy razem, że odkładamy po 5 zł do puszki, wiecie, takie obrzydliwe puchy.
Taka była obrzydliwa puszka, słuchajcie, w nadrukiem banknotów.
Tak.
I ustaliśmy, że wrzucamy tam nominały minimum 5 złotówki na przykład, nie?
Tak, i się później na przykład uzbierała super kasa.
Pamiętam.
Na wyjazd do Rzymu.
Tak,
tam?
Tak, coś takiego było, że tam, nie wiem, zbieraliśmy jakiś rok. I faktycznie, a czasami było tak, że ktoś wrzucił 50 zł. Albo...
I to było tak, wow.
O kurczę, ale zasiliłeś dzisiaj.
Tak, i to był taki w ogóle nasz pierwszy city break, dlatego ja mam super wielki
tak,
sentyment
było, tak.
Do tego.
Ale nie starczyło na wszystko z tego, co pamiętam, no ale no, na pewno było to fajny
zastrzyk.
Ale wiesz,
ty rozcinałeś tą puchę, no bo nie dało się inaczej i liczymy, a tam był ponad 1000 zł.
Tak, było
pamiętam,
grubo.
Było tam 1000 i kilka stów, nie pamiętam dokładnie, ale naprawdę
było to
takie,
mieliśmy
pieniędzy.
Takie poczucie wspólne
sukcesu
i osiągniętego jakiegoś celu, nie?
Tak.
Więc fajnie. I oczywiście. Później go zrealizowaliśmy w sposób bardzo, że tak powiem, nie tyle, że rozrzutny, ale taki no szybki, nie? Że szybko się pozbyliśmy tych pieniędzy, ale było przyjemnie właśnie w związku z tym, że to były nasze wspólne pieniądze.
Cel został osiągnięty. Ale też Dawid był pomysłodawcą tego i od Dawida w ogóle płyną.
No, nie oszukujmy się,
takie...
ode mnie płyną tego typu. O właśnie, to jest super jeszcze rzecz, o której warto wspomnieć, że z mojej perspektywy super, jak osoby w związku są różne pod względem zarządzania finansami, pieniędzmi, bo tworzy to bardzo fajny balans. Załóżmy, że mielibyśmy dwie osoby bardzo oszczędne, bardzo oliczone, no co też nie jest niczym złym, to są po prostu cechy, które no, w pewnych przypadkach są super, a w pewnych nie. W każdym razie, takiej osobie bardzo oszczędnej, bardzo właśnie oliczonej, ciężko przychodzi, ciężko poznać jakiekolwiek wydatki związane z przyjemnościami, rozrywkami i tak dalej. I tutaj na ratunek przychodzi druga osoba w tym związku, która już nie mówię, że jest osobą rozrzutną, ale nazwijmy bardziej spontaniczną pod względem wydatków.
Ja myślę, że fajnie zobrazuje Wam to sytuacja rozum versus serce. Nie? Że ktoś
tak.
się kieruje rozumem, jest bardzo, bardzo racjonalny, a ktoś się kieruje po prostu
i
sercem.
Ja na pewno jestem tą osobą bardziej, która no naprawdę liczy, ale też nigdy nie mogę sobie powiedzieć, że jestem osobą skąpą, to już też złe słowo.
Wiesz,
ale
u Ciebie też to się zmieniło na przestrzeni lat, nie?
Tak, to się zmienia. To się ogólnie zmienia, bo to zależy przede wszystkim od sytuacji, która nas otacza. I od tego, z kim jesteśmy i jak ta osoba druga na nas wpływa. To też pod względem tego, że ty jesteś osobą, no jednak po drugiej stronie trochę barykady, to utworzyło to u nas taki trochę nowy pogląd na wydatki i na oszczędności. Co jest miała faktu, że ja uważam, że jest to mieszanka wybuchowa, ale zmierzająca naprawdę w dobrym kierunku. W takim sensie, może wybuchowa to też złe słowo, ale dobry miks, jeśli faktycznie jest to osoba trochę bardziej rozrzutna, trochę mniej. No rozrzutna to też
tak,
no, bardziej chętna do wydawania. Nie wiem.
Żeby delikatniej zabrzmiało.
Tak. Ale musi być, słuchajcie, równowaga. Czyli musi być ta osoba, która często sprowadzi tą drugą na ziemię i odwrotnie. Mhm. Ta, która ją też sprowadzi na ziemię. Słuchaj, no przestań.
Żadna skrajność nie
zafundujmy
jest dobra.
Sobie to, wydajmy na to, bo jest nam to potrzebne. Nie wiem. A ta osoba często zamknięta w tych swoich cyferkach, że nie, musimy oszczędzać, zafiksowana na punkcie celu.
Ja myślę, że w ogóle super przykładem, który możemy dać z takich ostatnich czasów, bo to zdjęcie też rozbiło bank, jeśli chodzi o zasięg i ilość lajków na naszym Instagramie. Mowa tutaj o Twojej focie z Anią Lewandowską, którą złapałeś na meczu lewego,
no.
Jak byłeś. I myślę, że to jest idealny
to
przykład.
Zmierzasz?
Zmierzam do tego, żeby Wam pokazać na konkretnym przykładzie, jak wygląda perspektywa osoby, która bardzo racjonalnie podchodzi do wydatków i jest właśnie bardzo oszczędna, i osoby, która kieruje się tym serduszkiem, bo ma trochę inne podejście. Dawid miał marzenie, ogromne marzenie, o którym już nawet nie mogłam słuchać po prostu, bo no dość miałam uwracania po prostu z tematem dzień za dniem, ale bym sobie pojechał na mecz lewego, że no marzę po prostu.
Nie, lewy był bodźcem, to tak nie do końca jest. Ja od 2-3 lat, znaczy, w zasadzie od pandemii,
w sumie tak, bo wcześniej
marzyłem
o Manchesterze,
generalnie o zobaczeniu prawdziwego meczu na najwyższym poziomie, na jakimś super stadionie, super europejski klub, super piłkarze. Zawsze mi się to marzyło, no jest to ciężki pod tym względem kaliber, że no jest to wydatek, jakiś tam większy niż zwykły mecz w polskiej ekstraklasie. I
plus jeszcze wyjazd, wszystko.
Nadarzył się moment, okazja i faktycznie. No jest ten Lewandowski, który był takim dodatkowym bodźcem, że przeszedł do tej Barcelony. I mówię, kurczę, no jest taki teraz czas, kurczę, nie ma COVID-a.
Znaczy generalnie jedyną barierą, jaka była bariera finansowa dla Dawida, która widziałam, że bardzo mocno go blokowała i to do tego stopnia nie potrafił.
3 wieczory z rzędu siedziałem wieczorem i uwracałem.
Pomimo tego, że Dawid jest niezależny finansowo w naszym związku, uwracał z tematem i potrzebował ode mnie jakiegoś takiego potwierdzenia. Oliwia, mam jechać? I w końcu jeden wieczór, powiem wam, że już puściły mi po prostu nerwy, ale tak pozytywne tego słowa znaczeniu i mówię do niego, no człowieku, na co ty czekasz? Spełniaj swoje marzenia. Jesteś w takim momencie i masz taką sytuację finansową, że możesz sobie pozwolić na ten wyjazd. Pieniądze, ja wychodzę tak z założenia, okej, trzeba podejmować racjonalne decyzje w kwestii wydatków, ale pokazał nam to COVID. Mnie pokazało to wiele innych sytuacji. Pieniądze w życiu raz są, a raz ich po prostu nie ma. I to, co możemy dla siebie zrobić najlepszego, to po prostu kolekcjonowanie najpiękniejszych wspomnień z naszego życia. I to właśnie Dawidowi powiedziałam. I mówię, pojedź ze swoim ojcem, bo taki mieli plan, będziecie mieć zajebiste wspomnienie do końca waszego życia. No i nie będziesz żałował po prostu, że tego nie zrobiłeś, a kto wie, jak długo, nie wiem, lewy pogra. No i to dało Dawidowi taki, pomimo tego, że to nie był racjonalny wydatek, bo to był drogi wyjazd, to potrzebowałeś jakiegoś takiego jeszcze dodatkowego bodźca.
I faktycznie Oliwia tak wstała, tam nie wiem, odstawiła tam swój komputer czy telefon i chłopie, już trzeci dzień z rzędu mi uwracasz, weź to kliknij i się nie certuj.
Shut up!
I było tylko takie, dobrze, wyklikałem i było kupione, więc no już nie mówiąc o tym, że mnie to tam w ogóle jara, że ja mnie czasami organizowanie podróży jara bardziej niż sama podróż, więc jest to takie w ogóle dla mnie to była wielka przyjemność zorganizowanie tego i jakoś doprowadzenie do celu, więc tak, ja polecam tego typu wydatki, które nie zawsze są racjonalne, które wręcz mówiąc wprost są cholernie nieracjonalne, bo one są drogie. One są głupie ze względu na swoją jakby wysokość, ale zajebiste ze względu na doświadczenie, jakie mogą nam zagwarantować.
A życie często jest dziełem przypadku i też to, co mi na przykład pokazały ostatnie miesiące, że nigdy nie wiesz, jak się pewne sprawy potoczą, dlatego czasem trzeba po prostu brać to, co jest tu i teraz, ale pamiętam jeszcze, że po tym, co jak już kliknąłeś ten bilet, wróciłeś do mnie z taką informacją i feedbackiem, ale mam super żonę, że powiedziała mi, żebym pojechał na taki mecz, że nie każda ta druga połówka w związku pchnęłaby tą drugą stronę właśnie do czegoś takiego. I myślę, że fajnie jest poruszyć właśnie jeszcze tą kwestię. Co jeśli na przykład jedna z dwóch osób w parze ma chęć wydatków na jakieś takie cele, albo przyjmijmy z drugiej strony. Jakbym ja chciała sobie wydawać na jakieś modowe rzeczy, pieniądze z naszego wspólnego budżetu. Przyjmijmy, że nie byłabym tak, albo no okej, byłabym niezależna finansowo, każdy z nas dorzucałby tyle samo do puli. Przyjmijmy, nie wiem, tam kilka tysięcy złotych i chciałabym sobie z tego co miesiąc wyprowadzać jakąś tam określam kwotę. Rozumiem. Na swoje prywatne, nie wiem, ciuszki, widzimisię, nie wiadomo.
Powiem
co
ci
jeszcze.
Tak, to jest zły przykład. Z tego powodu, że ty działasz w branży modowej i ja zawsze traktuję jakikolwiek twój zakup jako takie
A ja nie cholera jasna, jakbym dobra, był... Dobra, chwila, nie działałabym
w branży
modowej. No właśnie,
do tego zmierzałem. Trzeba było to ująć w takim neutralnym świetle, że no po prostu jesteś sobie, Oliwia.
Widzę, że moje wieloletnie
argumenty
to jest
działają.
Inwestycja.
Nie, no już tam... Nie, ja mówię poważnie, Oliwia.
Zaczęły działać.
Nie, ja mówię poważnie, że to jest twoja branża i zawsze ten zakup czegoś modowego
no tak, ale...
będzie
o, dobra.
Dla mnie takim czymś... Cholera, no przecież ona w tym jest, ona w tym się interesuje, to jest jej pasja, pracuje w tym.
Dobra, pracuje, to jest słowo klucz. Okej, to chciałabym
ostatnie
wydawać
słowo,
na...
Użyłem.
To chciałabym wydawać na podróże, ale które odbywałabym samotnie. Albo, no nie wiem, albo jakieś
no,
gry planszowe. Dobra, grałabym na PlayStation i bym ładowała
ja
gry, albo na Steamie, nie wiem.
Dobra, okej.
Co ty
po
na
prostu,
to?
Już generalizując, nie podając przykładów.
Albo mam jeszcze jeden pomysł.
Moment.
Kupowałabym Gustawowi. Wszystko.
Kupujesz.
No dobra, ale...
Ja na to przystaję.
Jakieś chore pieniądze bym wydawała na to.
Wydajesz.
Wspólnego
chore.
Budżetu.
Zo plus przyjeżdża paka, słuchajcie, ja wydaję 500 zł miesięcznie na jedzenie, a ona dlatego pchlarza 800.
Nie ma pcheł, to po pierwsze i...
Wiecie co? No, 800.
Nie, ja wam coś powiem. Teraz wielce pchlarza, nie? A wiecie, gdzie Dawid był godzinę temu? Jechał po krople do mieszkania z biura, pewnie, nie wiem, 150 prędkość, żeby przywieźć, bo kotuśkowi się oczko trochę zaszkliło, nie?
No jechałem na bombach jak karetka.
No a jak? No więc no. Już z tym pchlarzem to wiesz.
Jeszcze tam kurde wszystkie pakiety pokazywałem, kto machał, że ten, że w slalom robię. I miałem taki napis.
Jadę dla kotka, dla Gustawa.
No. Albo Gustaw Slans Ambulans.
Dobra, Dawid.
Dobra.
Okej, okay, przechodząc do rzeczy.
Nie, okej, okay, wracając. Ja chcę dokończyć. Co jeśli nasz
ja
partner, partnerka, a ja sobie odpowiadam.
No.
Zadam sobie i odpowiem.
Okej, okay, super.
Nie odzywaj się.
Czekamy.
Co jeśli nasz partner, partnerka ma pasję, nazwijmy to specyficzną. Kurde, grasz w snookera. W snookera grasz.
Super.
Wiesz co, są te kulki.
No, O'Sullivan.
A O'Sullivan.
A ty co?
Yes, ja tam wiesz.
Henry?
No pamiętam, no oglądałem są kilka
czerwone
razy. Ja wiem, że u ciebie w domu to był taki sport mocno poważany.
O'Sullivan zawsze używał kolorowej kredy. Dobra.
Tak. Tęczowej. I chodzi o to, że masz bardzo taką specyficzną pasję. Załóżmy, że ja w ogóle w to... Nie wierzę. Co to, jakieś gówno, jakiś snooker, ja w to nie wiem grać. Ona jest na to zajarana. Cała się trzęsie, jak gra w to.
No to ci powiem
no
już.
Nie, mówię tylko,
to
że...
To nie byli razem.
Jak sobie z tym radzić? Jak to akceptować? Jak do tego podchodzić?
Gościu out.
Nie, ja tylko pytam ciebie, jak powinien zachowywać się partner w stosunku do takich, nazwijmy to pasji, wyjątkowych aktywności, które inwestuje nasz partner, czasami inwestuje bardzo dużo.
Ja uważam, że jeśli drugi partner wierzy w dany projekt, no to może wesprzeć...
Jezu, jaki projekt? O czym ty mówisz?
W te pasje, że one coś przyniosą, no to może wesprzeć finansowo na przykład ze swojego budżetu, ale jeśli na przykład każdy daje, przyjmijmy, nie wiem, po 4000 zł do puli i ta jedna połówka chce wydać, nie wiem, 3000 i zostaje jej 1000 zł na życie, ale te 1000 zł nie jest w stanie pokryć wszystkich wydatków, które powinien ponieść w danym miesiącu, no bo przyjmując, że tutaj jest 50-50, dokładanie się do mieszkania, na zakupy, na opłaty, na paliwo, na auto i tak dalej, no to uważam, że no, ta połówka, która chce wydawać na swoje jakieś dziwne pasje, w opinii tej drugiej połówki, powinna trochę sobie przykręcić kurek, tak?
Jestem za, ale z drugiej strony bardzo to podkreślam, że nie rezygnujmy ze własnych osobistych pasji, celów, marzeń. Z racji tego, że jesteśmy parą, jesteśmy związkiem, powinniśmy je akceptować nawzajem. Nie można kogoś tłamsić z tego względu, że kocha, nie wiem, strzelam, piłkę nożną, tak? To jest mega popularne, akurat pewnie co drugi facet albo częściej no, gdzieś tam tą piłką się interesuje. Mhm. Nie opieprzajmy go, nie zabierajmy mu tej radości, bo to naprawdę jest coś wspaniałego, mieć pasję, mieć jakąś super aktywność, ale faktycznie jeśli sytuacja jest taka, że on wydaje na to, nie wiem,
niestworzone ilości,
ale może ma
życie.
Plan, a może to jest sport, a może on inwestuje w siebie, też trzeba to tak jakby skategoryzować, czy to jest tylko i wyłącznie zabawa, nazwijmy to zabawą,
czy to może przynieść
czy
coś?
To jest na przykład jego marzenie, nie wiem, strzelam, właśnie chcę być królem snookera. I nie wiem, gram tam, próbuję, jeżdżę na turnieje, ale dupa, nie wychodzi. ale może kiedyś wyjdzie.
No, ale to właśnie pytanie, czy ta druga połówka wierzy w to, tak?
Tak.
To wtedy jest rozmowa, argumenty jest za i
ważne.
Przeciw i tak dalej.
To jest ważne, żeby...
Razem budujecie przyszłość i jeśli razem wrzucacie do tej puli po te 4000 zł, przyjmijmy, no to musicie dyskutować o tym, jak rozdysponować sensownie te pieniądze, żeby wasza przyszłość była świetlana. To może teraz, jak już bazujemy na takich pytaniach, to kolejne pytanie. Albo w sumie taki przykład. Przyjmijmy, że jest sobie para i facet kupił mieszkanie na kredyt. Nie? Mhm. Taki przykład. Facet kupił mieszkanie na kredyt, no i dziewczyna się, oni się tam już spotykają parę miesięcy i on jej powiedział, dobra, to wprowadź się do mnie, będzie fajnie. No i ona się wprowadza do tego mieszkania, no i koleś mówi,
no moment.
Ej, dobra.
Nim się wprowadziła, na pewno był poruszony aspekt finansowy. To nie jest tak, że mieszkasz, dobra, wyskakuj z kasy młoda. Nie, nie. To chodzi o to, że no, na jakich warunkach?
No właśnie poczekaj. On mówi, dobra, mała, wprowadź się do mnie, będzie fajnie. No i ona ma się wprowadzić. No i teraz, czy uważasz, że ona powinna płacić połowę, żeby na przykład spłacić ten kredyt, tak jak on? Bo generalnie wygląda to tak, że ona mu spłaca w połowie ten kredyt, mogłaby... Nie wiem, skoro wzięliby to razem, przyjmijmy,
to, jest ciężki
to
temat.
Wtedy ona spłacałaby połowę kredytu, ale to mieszkanie było jej na własność. No bo inna sytuacja, jak wy obydwoje wynajmujecie mieszkanie u kogoś i ten ktoś ma kredyt, to wy jemu spłacacie kredyt, ale na tym przykładzie, no przyjmijmy, że ja tobie bym spłacała kredyt. Co uważasz, jak rozwiązać taką sytuację? Czy ona może ma w ogóle nie płacić za
powiem
to mieszkanie,
tak.
Czy może ma płacić tylko
powiem
za
wam
rachunki?
Tak, jeśli to jest pierwszy etap związku, nazwijmy to pierwszy, czyli no nie wiem, strzelam parę miesięcy, to głupio kogoś mieszać wrzucać kogoś do swojego portfela, nie? Mhm. Portfel to nie tylko wpływy, ale też wydatki. Super, jak są tylko wpływy i są super i duże i tak dalej, ale no są też wydatki. No i teraz należy się zastanowić. Nie wiem, tak zupełnie zdroworozsądkowo, ja bym to potraktował tak. No okej. Okay. Ile byś płaciła, jakbyś wynajmowała? No nie wiem. Inaczej. Potraktujmy to tak. Czy on to dlatego jakby każe się dorzucać, bo jest syf na rynku?
Nie no, Dawid, okej, okay, postaw się w butach tego kolesia. Ty jesteś nim, okej? Okay? Przyjmijmy, ty jesteś tym kolesiem. Wziąłeś sobie na kredyt mieszkanie, tak? No w sumie była taka sytuacja. Ja płaciłam.
Tak.
Ale dlatego, że ja chciałam
dorzucałaś
płacić.
Się. I pamiętam, że ustaliliśmy...
I uzgodniliśmy to wcześniej.
I uzgodniliśmy to od razu, że nie, no ja będę płaciła, Dawid...
Połowę.
I to nawet nie było, że tyle, ile tam... Już nieważne, ile był... Ale ja będę płaciła tyle, ile zawsze płaciłem. To było coś na tej zasadzie.
Tak?
Tak. No tak, pamiętam. Że to było na zasadzie... Dobra, nie wiem, strzelam. Wynajmowaliśmy wtedy mieszkanie. Strzelam za 2 koła. Mhm. Po 1000, nie? Mhm. Dobra, Oliwia, jest okej. Okay. 1000 i jedziemy dalej. Mhm. I tyle. Mimo, że warunki były wyższe, pewnie wydatki były wyższe, no nie wiem, inne. Mhm. Ale już ustaliliśmy, że... Czyli tak jakby status quo, nie? Zostaje, że okej, okay, no tyle i tak bym płaciła, no cholera, no to czemu mam nie
no
płacić?
No właśnie, obojętnie, gdzie by to mieszkanie było wynajmowane, nie?
I faktycznie coś takiego było.
Mhm. Dobra, to kolejne pytanie. Przyjmijmy. W parze są dysproporcje w zarobkach. Ona zarabia 18K, on zarabia 3K miesięcznie.
Spora
czy uważasz? Tak, dlatego dałam taki przykład. Czy zasadnym jest to, żeby ona sponsorowała co roku wakacje? Bo on nie może sobie pozwolić na to, żeby odłożyć jakiekolwiek pieniądze na ten wyjazd. Ona chce jechać, on przez to, że nie ma kasy, nie chce jechać i ona mówi, ej ziomuś, lecimy
Stawiam.
Do Grecji. Tak, it's all on me.
To jest ciężkie, ale powiem ci tak. Jeśli to jest jej decyzja, nie jest to efekt jego presji na to, słuchaj, no młoda, może sobie, że pojedziesz do Grecji pod palemkę.
A on się czuje z tym komfortowo? To czemu nie?
Dokładnie, a jego to nie zeżre od środka, bo to męskie jego może być w tym momencie zżarte tak do cna już, to okej, okay. No ogólnie temat, słuchajcie, zarobków kobieta, mężczyzna, to jest temat naprawdę ciężki.
Rzeka. Ale no w sumie czemu nie ma wyłożyć tego siana, nie? Skoro chce i on też jest z tym okej. Okay. Słuchajcie, no, zawsze...
Inaczej, jeśli dojdą z tym do porozumienia, ona proponuje, on wchodzi w to jak w masło, super.
Też właśnie co do tego tematu, pomimo tego, że są pewne przyjęte normy w społeczeństwie, wy nie musicie się im poddawać. W takim sensie, że możecie wypracować sobie jakiś swój własny schemat, jakieś swoje własne zasady i o tyle, o ile wy dobrze się czujecie w związku z tym, no to gówno was obchodzi po prostu opinia czyjaś, pomimo tego, że może być odmienna, że ktoś sobie może coś o was pomyśleć, niech sobie pomyśli. Jakby okej, każdy ma swoje zdanie, ale dopóki wy w związku się na coś umówiliście i przykładowo, nie wiem, ona zarabia więcej, wydaje na
podać
wakacje.
Podać ekstremalny przykład generalnie.
Nie ma problemu.
Ale nie znam takiego, nigdy nie poznałem. Chociaż nie wiem, nie siedzę z ludźmi.
Nawet nie wiesz, no dokładnie.
Portfelach. Ale no taki jest skrajny i wydaje mi się, że takie coś może nie przetrwać czasu. Takie jest moje skromne zdanie.
No różne, tak? Różnie są osoby, różne
jasne.
Sytuacje.
Dobra, w moim przypadku
kolejne.
Pytanie przyszło.
To już zmierzając do końca jeszcze dwa pytanka. Jedna osoba w związku traci pracę i nie ma jej przez 3 miesiące tej pracy i nie wiadomo, czy będzie miała. Już minęły te 3 miesiące. Przyjmijmy, nie wiem, straciła pracę z własnej głupoty, natomiast no, stara się znaleźć tą pracę. I nie może jej znaleźć. I ten partner widzi, że ta osoba usiłuje znaleźć tą pracę, ale no jest problem na rynku pracy. Co w tym momencie? Czy ty łożyłbyś na utrzymanie partnera,
powiem
jakbym
tak,
ja straciła pracę?
Powiem tak.
Albo rozsypałby mi się
biznes? W mojej opinii na tym poznaje się prawdziwe związki. Na problemach. Takich naprawdę problemach. Jak ktoś stracił pracę, zdrowie, nie wiem, coś naprawdę, już obserwując...
Na dobre i na złe.
Po prostu, nie? Jak ma słabą sytuację w pracy, to poznaje się partnera po tym, jak tą osobę wspiera. Nie wiem.
Też często są to właśnie przejściowe sytuacje i nie wiadomo, pomimo tego, że ta osoba, nie wiem, przez 3 miesiące nie może znaleźć pracy, ale może na drugi dzień dostanie tę pracę i będzie super.
Ja tylko dodam od siebie, że jeśli widać u tej osoby, że jej zależy, widać, że próbuje, to super. Ale jeśli jest, kurde, leniem...
I kombinuje.
Ja na przykład nienawidzę lenistwa i tak dalej. Jakby jest to cecha, której nie lubię jako człowiek, której nie akceptuję, to mogłoby mnie to zeżreć też od środka z kolei jako osobę, która to widzi. I na pewno to prędzej poruszył. Słuchaj, weźmiesz się do roboty czy nie? Będziesz czekać, tak? Teraz uwaga. Rozumiem, że są czasami sytuacje natury podłoża psychicznego, psychologicznego, czy jak to się mówi, że może być coś nie tak. Że, no kurde, załamałem się. Mam depresję, to trzeba się za to zabrać. Trzeba to naprawić, trzeba to wyleczyć, nie wiem. Trzeba sobie pomóc. Bądźmy z tą osobą, wspierajmy ją. Ale nie może być tak, że ona włoży nogi na stół i powie,
pierdziele.
Nie będę szukał.
No.
Ty zarabiasz, w sumie po co mam robić? Aha, to by było. To tam są drzwi, nie? Generalnie, jeśli chodzi o mnie, ja mówię zawsze z swojej perspektywy, więc tak bym to potraktował. Ale nie ma nic złego w stracie pracy, no przecież to jest życie, więc...
Ja mam jeszcze pytanie ostatnie. Co jeśli na przykład to można albo przełożyć na przykład, nie wiem, studencki, albo ogólnie na przykład jak już dwoje osób w związku zarabia, ale na przykład któregoś z tych partnerów nadal sponsorują rodzice, bo mu jest na przykład za mało, a ma przyjmijmy, nie wiem, 30 lat. Czyli przykład, jesteśmy w związku, coś tam zarabiamy, ty zarabiasz więcej, ja zarabiam tak, powiedzmy, tak sobie, że nie jestem w stanie dorównać temu poziomowi, na którym ty jesteś, no i mama mi musi przelać hajs na konto. Co wtedy? Jak byś się zachował? Czy to jest
nie
w ogóle
wiem.
Ważne dla ciebie?
Nie wiem, ale powiem ci, że do dzisiaj mam poczucie, że rodzice chcą za mnie za coś płacić. I podam teraz przykład propos tej Barcelony. Na tym meczu byłem z moim tatą. I generalnie to nie jest jakby tajemnica, że no ja się wszystkim zająłem, wszystko zapłaciłem i tak dalej. Już pomijając o tym, że no my pracujemy jakby w jednej firmie i w ogóle no nie ma jakichś takich... No w dużej mierze często jest to, brzydko mówiąc, z jednego koryta. I nie ma jakoś takich super, no nie wiem, że ja to kupię, czy on to kupi. Tym bardziej jeśli mowa o jakichś tam mniejszych wydatkach. Ale on miał tak ogromną satysfakcję, jak mógł zapłacić za piwo z szarmą w knajpie, że nie mogłem mu tego odmówić.
Dawid, przecież...
On był tak zadowolony. Kupiłem ci to.
Dawid, przed synek. Każdym naszym
piwko, wyjazdem...
Piwko,
ja sobie piszę, fajne.
Słuchajcie, przed
jeszcze
każdym
tak,
naszym
jeszcze było wieżek, wyjazdem... nie? Jeszcze było tak. Nie wyszło, ale to było zderzenie szklanek właśnie. I on był tak zadowolony. Nawet, dobra, tato.
Ale fun
faktem 28,
jest to, że przed każdym naszym wyjazdem za granicę, jak na przykład jedziemy do Dawida rodziców Gustawa odwieźć, to ojciec jakieś, nie wiem, euro z dupy, nie wiadomo
on
skąd
nagle
wyciąga.
Przynosi euro i mówi, ej,
weź.
Mam z ostatniego wyjazdu.
Weź.
I słuchajcie, nie
mamy jakieś
i on
euro,
zadaje proste pytanie. Dawid, a ile wziąłeś gotówki? Bo zawsze ta gotówka. Na tych kartach twoich, na tych plastikowych kartach, to wiesz, gotowa,
ale teraz,
karty wysiądą.
Ale teraz twój tata jest nakręcony, bo raz miał dziką satysfakcję, pamiętasz?
Że nam nie działało
że
coś?
Że nam nie
coś
działała za... karta.
Nie, wydaliśmy po prostu całą gotówkę, a właśnie nie zadziałało
nam... zabrakło.
Bankomat. Musieliśmy... Bankomat nie zadziałał.
Tak,
na Bali
coś
było
nie tak i musieliśmy wypłacić, nas gościu oszukał, a ojciec miał, no, przykro mu było, ale miał dziką satysfakcję.
Mówiłem,
że więcej tych euro wziąć.
Gotowa, nie ma jak gotowa. I tak się poklepał po kieszeni.
Od tamtego czasu Dawid cichutko mówi, dobra, dawaj. Bierze te euro, które ojciec nam...
Bo on po prostu nam nie da żyć.
No nie.
Jeszcze będzie SMS-y wysyła, jak już będziemy w drodze, że goni nas autem z gotówką na przykład, żebyśmy wzięli. Ale jest tak, że no, rodzice często mają ten taki... To jest moje dziecko. Tym
takiego...
bardziej myślę, że jest, jak to jest to jedynak. Ja nim jestem, więc może ja mam to jeszcze bardziej, że tak powiem, zintensyfikowane. W moim przypadku, no gdzieś tam się to dzisiaj pojawia, to, że rodzice mają ogromną chęć.
Dawid, co? Ostatnio tam byłam w sklepie kupić mojej mamie tam kawę, czy coś, ona do mnie, kawa kosztowała, nie wiem, 20 zł, ona wyciąga stówę i mi, a ja mówię, ale po co da?
Za 5 zł, nie kawę?
No, co to jest ta stówa? Weź.
Weź. Ani nie słucham, jeszcze takie, moja babcia.
Pamiętam tę akcję.
Słuchajcie, babcią.
Odbieraliśmy z sanatorium.
Tak, pojechaliśmy, słuchajcie, do sanatorium. Babcia była w sanatorium w Ciechocinku, moim ulubionym. W którym spędziłem...
To było w Ciechocinku?
Nie, Inowrocław. Dobra, też są tężnie, to jest to samo.
W Ciechocinku to my foto mieliśmy.
Tak. No, ja często dodaję z Ciechocinka z Oliwią, jak jestem na podróży z takim...
Małżonką.
Na podróży poślubnej z małżonką. Albo rocznicowej. W każdym razie, babcia była w Inowrocławiu, tam przy tych tężniach, w tych sanatoriach. W sanatorium. No i tam jest, wiadomo, sanatorium to jest sanatorium, się spaceruje, coś tam, kawusia. I tam jest pełno tych takich kawiarenek, knajpeczek dla tych kuracjuszy, nie? W tych sanatoriach. No i przyjechaliśmy po babcie, mieliśmy ją odbierać. Jeszcze tam godzinkę babcie pochodzimy sobie. No to piękna pogoda, bo oprowadzę was, nie?
Było wiadomo, no i głodnie, że idziemy na obiad.
Było wiadomo, że idziemy na obiad. No i babcia, słuchajcie, jak weszła, jak komandos, weszła jak komandos do tej knajpy, obstawiła, tak, obstawiła ladę. Tak, że nigdy nie widziałem rozpiętości jej rąk na taką szerokość.
My nie widzieliśmy
w ogóle,
co bierzemy.
Ja nie zdążyłem babie powiedzieć dzień dobry. Baba miała w ręku już stówę od babci.
Dwie stówy.
Nie, to
pani, ja płacę.
To były czasy, jak stówa, naprawdę może mógł się trzy osoby najeść. To było z Oliwia z 7-8 lat temu. I pamiętam, stówa była rzucona, słuchajcie, my nie wiedzieliśmy jeszcze, czy tam w ogóle można zjeść. Baba miała, w ogóle babka może tam nie pracowała, miała już stówę rzuconą.
A babcia, ja płacę,
bierzcie, co chcecie. I faktycznie tą stówkę tam można było sobie kaczuchę, wszystko
życie
wziąć.
Życie sobie ułożyliśmy.
Tak, życie sobie ułożyliśmy za to. Ale pamiętam właśnie, że ona miała, ona się tak cieszyła. I chyba w końcu staliśmy. A pamiętam, że ile razy ja jej odmówiłem. To była tak zła, tak zniesmaczona.
Tak.
Przeżywała.
A wiesz, co później robiła, nie?
Aha, pod później w kurtce znalazłem stówę, słuchajcie.
Albo pod pretekstem, Dawidek, masz tu czekoladę po kościele. Tak. I a Dawid bierze czekoladę, a pod
spodem
przyklejona stówa.
A tam stówa. Jeszcze ona to mi tak tą czekoladę daje i całymi rękami jeszcze mnie trzyma moje ręce. Ja już wiem, że tam pod już szeleści coś i tam jest, słuchajcie, nie szeleszczący papierek czekolady, a szeleszcząca stówa. No. To wiesz za co? Za tego gofra, co kupiłeś.
Na 5
smarkaczu. Złotych, nie, babcia tak nie mówi. Ale no to są takie, bym powiedział, coś, czego już się nie wykorzeni.
Dlatego taka
Ale, no wracając, nie, do tych wydatków już miesięcznych, że jak to tam ktoś ma 30 lat, a ktoś się dorzuca do czynszu, to często może to być efekt niewyjaśnionych, że tak powiem, kontaktów z rodzicami. To są niewyjaśnione jakieś naleciałości ze studiów.
Albo może też w tej
rodzice
osobie
się dorzucają
przed taką, nie wiem, odpowiedzialnością wzięcia życia na 100% w swoje ręce, nie? To też tak może być.
Rodzice często, słuchajcie, nie wiedzą o naszej sytuacji, ile my wydajemy, ile coś. I oni
co
zawsze
jak najlepiej.
Albo mówią, no dziecko, co ty kupisz za to coś tam, nie?
Tu masz.
Ile? No jak? Co ty? No weź tu masz. Znaczy, i oni, im jest lepiej, że dali nam tą stówę, dwie.
Dlatego też taka konkluzja na sam koniec. Dążmy do tego, żeby być niezależnymi finansowo, ale jeśli komuś ma sprawić przyjemność to, że nie wiem, chce nam postawić obiad, chce zabrać nas na randkę, zapłacić, to jest bardzo miłe i też ja na przykład po latach zrozumiałam, że warto jest po prostu na coś takiego pozwolić, ale dla naszego takiego bezpieczeństwa i takiego dobrego samopoczucia, zdrowia psychicznego powinniśmy dążyć jako jednostki do finansowej niezależności,
to
bo
jeszcze
może
moja
nam
konkluzja.
To wyjść tylko na dobre.
To jeszcze moja konkluzja jest taka, że po w jakimś tam wieloletnim, tak, no nazwijmy to wieloletnim związku, najważniejsze jest, słuchajcie, kto zaprosi, kto powie, słuchaj, Oliwia, idziemy do knajpy. To jest najważniejsze. Nie kto zapłaci, to jest tam, tak jest z jedną koryta. To ja wymyśliłem, że idziemy do knajpki. O, Dawid, i później taki siedzimy już w tej knajpie, ale fajnie, Dawid, że pomyślałeś, żebyśmy sobie dzisiaj gdzieś poszli i posiedzieli. I to jest ważne, żeby znalazła się osoba, która już nie tyle, że zapłaci, która będzie pomysłodawcą tego wyjścia, bo takie wyjścia są fajne.
Tak.
I trochę łeb wietrzeje.
Wpadajcie jeszcze na nasz Instagram, bo już tutaj nie starczyło nam dzisiaj czasu, musimy kończyć. Będą tipy odnośnie prowadzenia w ogóle domowego budżetu, odnośnie fajnych aplikacji, fajnych rozwiązań, jak to można robić. Czy Dawid, chcesz coś dodać jeszcze na koniec?
Chyba stówę, bo babci znalazłem w kieszeni.
Dobra.
Coś
tym sympatycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Do usłyszenia w kolejnym.
Wszystkiego dobrego, moi mili.